Chciałbym, byśmy dziś sięgnęli do takiej przewodniej myśli ze Słowa Bożego, z listu apostoła Pawła do Efezjan, 5 rozdział, wiersz 15 i 16. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. I chcę wam zadać pytanie. Czy wiecie, jakie macie IQ? To modne słowo. To iloraz inteligencji. Od pewnego człowieka imieniem Alfred Binet, który stworzył taki iloraz inteligencji. Z angielskiego nazywa się on w skrócie IQ. I w obecnej kulturze, w obecnych czasach inteligencja jest w cenie. Jest bardzo ważna. Organizuje się nawet konkursy, a nawet takie mieliśmy, nie pamiętam, 2 czy 3 lata temu takie wspólne badanie swego IQ. W telewizji nawet prowadzono ogólnopolską akcję, by ustalić, iluż to mamy inteligentnych ludzi, albo najbardziej inteligentnych. Wiedza o inteligencji, o tym ilorazie inteligencji, pozwala wielu ludziom podjąć za innych też decyzję. Skoro ktoś ma wysoki iloraz inteligencji, to można mu zaproponować jakieś szczególne studia, szczególną szkołę, to rodzice, znając to IQ swoich dzieci, już planują, do jakich elitarnych szkół wyślą tego swojego wybitnego malucha. Potem będzie to decydować o średniej szkole, o studiach, a w końcu przecież o pracy zawodowej, o karierze zawodowej. I chciałbym powiedzieć, że ten zacytowany przeze mnie werset skłania mnie do stworzenia innego IQ, a mianowicie do spiritual IQ z angielskiego, czyli CIQ, nie mylić CIA. Duchowy iloraz inteligencji wynikający z tego wersetu. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Jesteśmy zachęceni przez ten werset, byśmy byli ludźmi inteligentnymi w sensie duchowym. Ta inteligencja może nie będzie decydować o twojej szkole, może nie będzie decydować o jakości twojego życia, ale przede wszystkim zadecyduje o jakości życia w wieczności, zadecyduje o naszej wieczności. Żyjemy w kulturze kumulacji. Ludzie ciągle szukają bezpieczeństwa w materializmie, w gromadzeniu, w posiadaniu. Kto więcej ma, ten się licytuje lepiej, prawda? I to duchowe IQ, ta duchowa inteligencja opiera się na innych priorytetach. Ona ustawia je we właściwej kolejności. Te priorytety życiowe są ustawiane w innej kolejności. Tu na tej ziemi jesteśmy szafarzami. Wszystko oddano nam w zarządzanie i obarczono nas odpowiedzialnością za właściwe zarządzanie. Za właściwe zarządzanie też naszym życiem. Ale chcę wam powiedzieć, że nie otrzymaliśmy całej wieczności na to zarządzanie. Został nam darowany czas, o którym apostoł Paweł tu w tym cytowanym wersecie powiada. A więc dostaliśmy czas do zarządzania naszym życiem. I on jest ograniczony. Tu na tej ziemi ten czas nasz jest ograniczony. Jesteśmy szafarzami naszego życia, bo Bóg umiejscowił nas w czasie i dał nam czas na podejmowanie najlepszych decyzji albo złych. A więc co będzie ważne, a co będzie błahe w naszym życiu, to określi nasze postępowanie. Dlatego apostoł Paweł powiada, potrzebujecie duchowej inteligencji, duchowego ilorazu inteligencji, by nie postawić spraw błahych na pierwszym miejscu. Ten czas, który mamy, kiedyś się zamknie. Później już będzie tylko wieczność, ale w tej wieczności nie będziemy potrzebowali już jakiejś szczególnej inteligencji. Tam nie będziemy musieli podejmować decyzji. Wszystko już będzie rozstrzygnięte. Tam będziemy poświęceni chwale uwielbieniu Wszechmogącego Boga, albo będziemy w wieczności, w której będziemy tęsknić za tą chwałą, ale jej nie będzie. IQ nie będzie nam potrzebne w tamtym miejscu. Tu na ziemi potrzebujemy mądrości, inteligencji, by w wielu sprawach życiowych i duchowych podejmować dobre decyzje. Do rozstrzygania tych ziemskich spraw mamy jakiś stopień, jakiś iloraz naszej inteligencji. Ale do rozstrzygania tych wiecznych Bóg dał nam duchowy iloraz inteligencji. I jest czas, by każdy z tych ilorazów mógł się kształtować tu, na ziemi. Przez tydzień byliście na zewnątrz, kształtując swoje IQ, lepiej lub gorzej. Rozwijaliście swoją inteligencję, pobieraliście czy podejmowaliście jakieś decyzje. Dziś jesteśmy w tym miejscu, aby kształtować nasz duchowy iloraz inteligencji. Jesteśmy w tym miejscu, aby od Boga się uczyć, co jest naprawdę ważne, co jest istotne. Jak ten czas, który mamy w dyspozycji, wykorzystać. Jeśli zaniedbamy swój rozwój, to możemy zderzyć się z rozczarowaniem. Jeśli zaniedbamy swój rozwój tu na ziemi w zakresie tej inteligencji ziemskiej, któregoś dnia przychodzi rozczarowanie. Chciałbyś dostać dobrą pracę. Jest stanowisko dyrektora, no ale cóż, po podstawówce cię nie przyjmą. Zaniedbałeś coś. Ale jeśli będziemy mówić o Królestwie Bożym, a ty się z nim rozminiesz, co wtedy? Zaniedbałeś rozwój twojego duchowego ilorazu inteligencji. To się może zdarzyć, że coś pójdzie nie tak. Jeśli nie uruchomimy naszego systemu nawigacji, to będziemy tak jak wystrzelony sputnik w kosmos. Gdy służby naziemne stracą nad nim kontrolę, stracą z nim łączność, może się okazać, że jest to kawałek złomu dryfujący w kosmosie. Nie żadne inteligentne urządzenie, które miało coś zbadać, miało przynieść nam jakąś odpowiedź. Jeśli stracimy nawigację z tym, który jest najważniejszy, możemy się okazać ludźmi dryfującymi w przestrzeń i miniemy się z Królestwem Bożym. Już było wiele takich urządzeń, które wystrzelono w przestrzeń kosmiczną i rozminęły się ze swym zadaniem, ze swym zleceniem. Gdzieś poszybowały w odległą przestrzeń i nigdy nie trafiły w to miejsce, dla którego zostały zbudowane, nie osiągnęły celu, dla którego zostały zbudowane. Można się temu przyglądać albo można działać. Można rozłożyć bezradnie ręce, powiedzieć, nic się nie da zrobić. Jezus pokazał, co można zrobić. Zależy od czego zaczniemy. Jeśli zaczniesz swoje życie od drobiazgów, od błahych spraw układać, a nie od milowych kamieni, od fundamentu, nigdy się nie uda tego życia poukładać. Zawsze, gdy będziesz chciał potem coś ułożyć, te drobiazgi będą przeszkadzać. Będziesz z nimi związany. Te drobiazgi okażą się ważniejsze. Nie da się nic tam już wepchnąć, bo ja już mam wszystko poukładane. Tylko, że to jest słoma, woda, piasek. Nic istotnego. Nie ma tych wielkich, ważnych rzeczy w twoim życiu. Ale kiedy zaczynamy układać życie od spraw najważniejszych, pozostawiając drobiazgi na później, zobaczcie, jak wiele rzeczy da się zrobić. Da się wiele rzeczy w życiu zrobić. Od ustawienia to zależy naszych priorytetów. I dlatego mówię o duchowym ilorazie inteligencji. Baczcie, jak macie postępować. Nie jak niemądrzy, ale jako mądrzy. Ile niemądrych decyzji w życiu już podjęliśmy. I pozornie wydaje się, że się nie da tego naprawić. Ale chcę użyć pewnego przykładu, który znacie z Biblii, dlatego nie będę go czytał, a będę fragmenty tylko przypominał, aby pokazać, że da się coś zmienić, że coś w życiu można zrobić, że można wszystko ustawić po Bożemu, używając duchowej inteligencji. Bóg ją dał do naszej dyspozycji. Ta historia jest zapisana w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich. Historia dotyczy diakona Filipa, którego Bóg użył. Ale naprawdę nie o Filipie chcę mówić, ale o tym człowieku, z którym dane mu się było spotkać. Filip zdjął fartuch i zamienił go na pulpit. Zaczął zwiastować Ewangelię. Był wśród tych ludzi, którzy uniknęli prześladowań. Kiedy czytacie ten 8 rozdział, dowiadujemy się, że zaczęło się prześladowanie, w którym uczestniczył również i miał swój udział apostoł Paweł, przyszły apostoł Paweł, jeszcze Szaweł. I gdy zaczęło się prześladowanie, czytamy, że tylko apostołowie jeszcze nie byli prześladowani. Ludzie się rozproszyli z powodu tego prześladowania. Ale Filip zdjął fartuch i ruszył, zamiast usługiwać przy stołach, ruszył w teren, by zwiastować Ewangelię. I dotarł do Samarii. Wdał się, czy został wciągnięty w wir ewangelizowania. On należy do ludzi, o których moglibyśmy powiedzieć, że czas, który mu Bóg darował, wykorzystał tak, jak to było możliwe, najlepiej. Bo przecież słyszymy, czytamy, że oto Samaria przyjęła to zwiastowanie. Było wielkie poruszenie. Filip zachował się mądrze i godnie, jako ten, który kochał Jezusa Chrystusa, który poświęcił swoje życie Jezusowi Chrystusowi. I kiedy było już tak dobrze, kiedy Samaria oglądała rzeczy niezwykłe, ludzie się nawracali, porzucali bałwochwalstwo, czarnoksiężnik nawet się nawrócił i zrezygnował ze swoich czarów. Nagle w tę całą sprawę wmieszał się anioł. A anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc: wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. A dodałbym, bądź tam. Wiecie, co ja bym powiedział do anioła? A ty co? Nie wiesz chyba, o czym mówisz. Co, nie widzisz, że żniwo jest akurat ewangelizacyjne? Nie czytałeś sprawozdań, informacji, gazet nie czytasz? Informacji nie słuchasz radiowych, nie wiesz, co się dzieje? Gdzie ty mnie chcesz wysłać? Na pustynię, gdzie nie ma ani jednej wioski, ani jednego człowieka? Taki talent ewangelizacyjny? Zakopać, zmarnować? Coś ty niepoważny chyba jesteś. Tak dobrze zapowiadający się ewangelista zesłany na banicję, na drogę bez ludzi, nie spotka nikogo, pustynna droga? Słowa anioła musiały być szokujące. Zarówno też i rozczarowujące. Oto wyznaczono mu nowy odcinek pracy ewangelizacyjnej. Tyle tylko, że bezludny, bez jednego człowieka. Kogo miał tam ewangelizować? Tak mógł myśleć. On tego nie mówi, tego nie czytacie, to są moje pomysły. Myślę, że nikt o zdrowych zmysłach by tego nie zaproponował. Ale Filipa nie trzeba było ewakuować w to miejsce, wysyłając wieloryba jak Jonaszowi. On posłuchał i poszedł. A oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał. a siedząc na swoim wozie czytał proroka Izajasza. Filip, zdezorientowany w tym wszystkim, co się zdarzyło, zajęty też myślami tego, co miał za zadanie do wykonania i nie rozumiał zapewne dokładnie, dlaczego on tam jest wysłany, zamyślony nawet nie zauważył. Wytrawny ewangelista, który w Samarii miał takie wielkie sukcesy, powinien na kilometr już zwąchać, wyczuć, że zbliża się obiekt ewangelizacyjny. On nawet nie zauważył, że jedzie jakiś wóz. I dopiero Duch Święty, czytamy, go trącił w bok, mówi: wskakuj na wóz. On był tak zajęty myślami, że pozbawiono go takiej świetnej, dobrze zapowiadającej się służby. A kiedy dosiadł, czytamy, zadał temu człowiekowi bardzo ważne pytanie. Rozumiesz to, co czytasz? Jeśli weźmiemy pod uwagę, że był to dyplomata, to trochę się niegrzecznie Filip zachował. Tak do dyplomaty, tak prosto z mostu, co? Taki jesteś nierozgarnięty, nie rozumiesz, co czytasz? Tamten miał wysokie IQ, ale nie miał CIQ, duchowego rozeznania. Czytał, nie wiedział co. To może nie brzmiało najgrzeczniej, ale chodziło o życie. O życie tego człowieka, tego dyplomaty. Ale nie tylko z tego powodu, że on nie rozumiał, było to tak bardzo ważne. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym dostojniku. To był człowiek, który się zajmował finansami tej królowej, którą reprezentował. To nie był sobie jakiś tam przeciętniak. Przyjechał do Jerozolimy, bo czytamy, chciał się modlić. Ale zapewne jako człowiek, który pewnych żydowskich zwyczajów nie znał, nie wiedział o tym, że jemu nie wolno wejść nawet do świątyni. Był człowiekiem okaleczonym, poganinem i nie Żydem. Jemu nie wolno było wejść do świątyni. Może wracał i myślał sobie, taki świat drogi przejechałem. Nie mogłem się nawet tam właściwie pomodlić. Tak, w Jerozolimie tak, ale nie w świątyni. Jeśli czytacie księgi mojżeszowe, jest wyraźny zakaz dla takich ludzi wejścia do świątyni. Z powodu tego okaleczenia był eunuchem. Właściwie człowiekiem, który, co z tego, że miał wysoką inteligencję i wysokie stanowisko, jak duchowo był pozbawiony możliwości, by być blisko Boga. Może tak sobie myślę, wracał jadąc tym wozem i rozmyślał nad swoim życiem. I co z tego, że to wszystko mam? Skumulowałem, jestem człowiekiem, który też zarządza czyimiś jeszcze dobrami. Ale moja dusza cierpi. Moja dusza nie jest nasycona. Czytam i nie rozumiem. I w ogóle tych Żydów nie rozumiem. Dlaczego są tacy rygorystyczni? Myślę, że Filip powinien być zszokowany jego odpowiedzią. Rozumiesz, co czytasz? Jakże bym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? Czy rozumiesz to, co czytasz? On powinien być zszokowany odpowiedzią. Ten człowiek powiedział, jak mam to rozumieć, jak mnie nikt nie pouczył, nikt ze mną nie chce rozmawiać. Jestem poganinem. Jestem człowiekiem nieczystym. Żaden Żyd nie usiądzie ze mną, nie poda mi ręki, nie zje ze mną śniadania ani kolacji. A on powiada do Filipa, wskoczysz na wóz? Myślę, że to była dramatyczna chwila dla obydwu. Może Filip był przestraszony. Przecież Żyd się nigdy nie splamił czymś takim. By z takim człowiekiem zasiadł i wspólnie rozważał zakon. A ten czytał proroka Izajasza akurat. Co mogą myśleć ludzie? A co mogą myśleć ludzie dziś, współcześni, gdy czują się osamotnieni, niby religijni, a bez satysfakcji, bez pewności zbawienia, bez pewności życia wiecznego, naznaczeni w różnoraki sposób, źle poukładane życie, zaczęli od piasku, nie od najważniejszych rzeczy. Nie mają kamienia węgielnego w swoim życiu. Jak to teraz ułożyć? Myślę, że nie jeden człowiek siada i myśli i zastanawia się nad swoim życiem. Potrzebują takich ludzi, którzy im, przechodząc obok nich, będą tymi, którzy wskoczą na wóz ich życia, czy dołączą do tego wozu i pomogą im zrozumieć życie. Wyobrażam sobie Filipa, który wziął głęboki oddech i powiada, spojrzał w niebo i mówi: dobrze, Panie, jeśli będą kłopoty, to Ty za nie odpowiadasz. Widocznie jest to jeden z Twoich efektów specjalnych, ale następnym razem to lepiej mi podeślij jakąś zbłąkaną owieczkę, a nie takiego Etiopczyka. Ja jestem ewangelistą. Ale od tego momentu na tym wozie rozpoczęli wspólne studium w najważniejszej sprawie życia. Mówili o Mesjaszu, o Zbawicielu, o Jezusie Chrystusie. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Jakiej można w takich sytuacjach użyć inteligencji? Jakiego prowadzenia? Jakich pomysłów? Filip nie miał żadnego pomysłu. On nie wiedział, jak do tego podejść. Ale Bóg ma pomysły. Bóg jest zaskakujący. Ten człowiek nie był przegrany. Mimo że mógł wracać z Jerozolimy nieco rozczarowany, zasmucony, nie wiem, czy tak było. Tego naprawdę nam dzieje nie relacjonują. Ale nie mógł się czuć dobrze, skoro w to najważniejsze miejsce, o którym tak wiele słyszał, wejść nie mógł. Ale Bóg mu dał człowieka, który był bardzo rozsądny. Nauczył się słuchać Boga. Nauczył się wsłuchiwać w to, co Duch Święty mówi. A to rozgrzało Filipa. To go tak zagrzało, że zaczęli rozmawiać o najważniejszych sprawach życia. Ten dostojnik nie rozumiał tego, co czyta. Powiada, o kim to tutaj jest napisane. O sobie on pisze, czy o kimś innym? To jest ktoś, kto jest ważny? To jest jakaś informacja ważna dla mnie? I Filip wtedy, wyobrażam sobie, jak puścił wodze swojemu językowi. I mówił mu, że trzeba pokutować, że Jezus po to przyszedł, aby zgładzić grzechy. Widzisz, to jest Mesjasz zapowiedziany, ale on się już narodził. Właśnie żeśmy to przeżyli. Mieliśmy okazję uczestniczyć częściowo w jego życiu. Opowiadał mu, był tak zachwycony. To pewna wskazówka dla nas, ludzi wierzących. To pewna wskazówka, jaki iloraz tej duchowej inteligencji mamy. Kiedy zaczynamy rozmowę, to jak ona się toczy? Tam płynęła rzeka. On był zachwycony Jezusem Chrystusem. Wiecie, po czym tak wnioskuję? Bo się tak zagadali, tak był zachwycony, że oto nagle ten Etiopczyk mówi: wiesz co? Ja już to wszystko rozumiem. Ja już wiem. Byłem na skrzyżowaniu dróg, nie wiedziałem, co zrobić, ale ja już wiem, popatrz, tu jest woda. A Filip wtedy nagle otrzeźwiał. O, woda, no, masz rację. No to co, to mnie się to podoba, co mówisz. To jest fajne. Chciałbym się do was przyłączyć. To tak fajnie brzmi. Dużo mówisz, ładnie brzmi, ładne pieśni śpiewacie. Podoba mi się. To jak się można do was zapisać? No, wyskakujemy z wozu. Czy o zwyczaj chodziło? Pewien religijny rytuał? Czy o ten zwyczaj tylko chodzi? Zobaczcie, to jest jeszcze jeden z dowodów. Co znaczy chrzest? Ten człowiek rozumiał. On już wiedział, kto jest jego Panem, kto jest jego Zbawicielem. Czy rozumiesz, co czytasz? I ta droga, którą przebyli, nie wiemy jak długa, okazała się drogą jego życia. Nagle cała jego inteligencja, którą posiadał, była niepotrzebna. Teraz miał tę niezwykłą inteligencję duchową. Powiada Filipowi: ja już wiem, co ze swoim życiem mam zrobić. Wysypię to jeszcze raz wszystko z tego wazonu mojego życia i zacznę od podstaw. najpierw od spraw najważniejszych. Dla mnie w tym momencie najważniejszą rzeczą jest przyjąć chrzest, być z wami. A Filip powiada, no. My nie świadczymy usług dla ludności. My nie chrzcimy dla chrztu. Najważniejsze pytanie, czy wierzysz? Nie czy się chcesz ochrzcić. Czy wierzysz? To najważniejsze pytanie w końcu Filip postawił temu człowiekowi. Jeśli to rozumiesz, jeśli wiesz, dlaczego Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, dlaczego żył, dlaczego żeśmy widzieli Jego cuda i znaki, których dokonywał, a my w nich uczestniczymy, bo powiedział, że i my będziemy mogli z tego przywileju korzystać, gdy Jego imienia wzywać będziemy. Jeśli temu wierzysz, że On jest Mesjaszem, który przyszedł, aby zbawić grzesznika, to wtedy możemy to zrobić. Ale jeśli nie, to albo jedź dalej do Etiopii, albo wracaj do Jerozolimy. I nagle Filip odebrał niezwykłą lekcję, że to nie było spotkanie dwóch ludzi, którzy do siebie nie pasowali. Oto poganin i Żyd prawowierny. Ale dwóch ludzi, którzy siebie wzajemnie potrzebowali. Poznajemy przez Boże Słowo drogę zbawienia, ale bardzo często potrzebujemy człowieka, który by nas nauczył, który by wyłożył, który by pokierował. Nie ma kogoś, kto by mnie nauczył. Pamiętacie przy sadzawce? Człowiek powiedział, nie ma nikogo, kto by mi pomógł. Kto by, gdy jest woda poruszona, wrzucił mnie. Pomógł mi tam dostać się. Filip też się czegoś w tej podróży nauczył. Na tej, wydawało się, drodze, na której będzie bezrobotny. Na której jego ewangelizacja tak bardzo ucierpi. Dowiedział się, że Bóg nie ma względu na osobę. Nie ma to znaczenia, jak ktoś sobie życie pogmatwał, jak ktoś w tym życiu się zagubił, jak ktoś w tym życiu się czuje opuszczony i samotny i niechciany, jak ktoś, komu powiedziano, tu nie możesz wejść, a tam możesz wejść, jak się czuje człowiek rozczarowany życiem. Filip się tego też nauczył, że Bóg kocha każdego człowieka. To prawda, Bóg grzechu nienawidzi i z grzechem się rozprawia, ale dla tego człowieka, który mógł się czuć osamotniony, któremu ta droga na wozie wydawała się długa, z kim się miał tymi rozterkami podzielić? Może z niewolnikiem, który powoził? Ale ten człowiek mógł nie zrozumieć go. Czego ten Pan chce? Ma wszystko. Ustawił się życiowo, a ja jestem tylko woźnicą. To lekcja dla nas wszystkich. A wtedy stanęli, jakby na skrzyżowaniu dróg. To barwnie opowiedziana przeze mnie historia, ale jest ona zachętą do podjęcia, do dokonywania właściwych wyborów. Byśmy kiedyś w życiu nie byli rozczarowani. Byśmy nie byli ludźmi, którzy wędrowali przez życie i wymknęli się spod kontroli, są jakimś wrakiem zdążającym, kawałkiem złomu zdążającym w niewłaściwą stronę. Ale nie chciałbym, by życie ludzkie, życie nasze, moje i twoje, było takim wrakiem, który kiedyś potnął tylko na złom. Zdążamy do Królestwa Bożego. A więc stanęli na tym dla mnie przysłowiowym skrzyżowaniu dróg. I ten Etiopczyk powiedział, ja już wiem, którą drogę wybrać i tę wybieram. Kazał zatrzymać wóz. Zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go. Wyobrażacie sobie tę dramatyczną chwilę, tę sytuację? Oto człowiek, prawowierny Żyd, staje z poganinem w wodzie, obejmuje go, dotyka go i nie myśli o tym, że się splami. I mówi mu o najważniejszej rzeczy, jaka w życiu ma znaczenie. Mówił mu i do końca mówi, jeśli wierzysz, Możesz to zrobić. Dlaczego właśnie tak? Bo w tym, co robimy w chrzcie, przez zanurzenie w wodzie, nie chodzi o rytuał, o zwyczaj religijny, ale o świadome, osobiste wyznanie wiary. Dlatego dziecko tego nie może uczynić. Niemowlę, bo dziecko dorastające, które usłyszy Ewangelię o Jezusie Chrystusie, które zostanie nauczone, poprowadzone, ono może zaakceptować tę ofiarę Jezusa Chrystusa. Ale musi być na tyle świadome, by wiedziało, co robi, dlaczego to czyni. Nasze życie nie może być zajęte tylko kumulacją. Dziś to jest największy grzech ludzi żyjących w XXI wieku. Ta chęć posiadania, nieuzasadniona czasem, pazerna, na wszelki wypadek. Wszelki wypadek nigdy nie przyjdzie, potem rodzina w sądzie. Nie może dominować tylko pośpiech. Nadmiernie zajęci ludzie stają się emocjonalni i duchowo puści. Nic nie mają. Ten człowiek zrozumiał. Jestem pozbawiony najważniejszych emocji, jakie ma Filip. On jest tak w tym Jezusie Chrystusie zakochany, że nawet nie zauważył, że oto tu woda, okazja, a on mi mówi i mówi, przerwał mu. Filipie, teraz ja ci coś powiem. Chcę pójść drogą, o której mi mówisz. Chcę z tym Jezusem Chrystusem zawrzeć przymierze. Chcę to wyznać przed Tobą i niebem, że On jest moim Panem i Zbawicielem. Powiadają badacze, że potrzebujemy zaledwie dziennie 20 minut na społeczność z Bogiem, aby mieć wysoki iloraz duchowej inteligencji. Niekoniecznie, jak się to wydaje, czasami takim bardzo gorliwym musimy spędzić wiele, wiele godzin na czytaniu, na lekturze, na modlitwie. 20 minut. Pomyśl, ile z tego czasu już ukradłeś. Bo czasami nam brakuje nawet tych 20 minut, aby usiąść, mieć chwilę refleksji, przeczytać fragment Bożego Słowa i westchnąć do Boga. 20 minut. By mieć jedność z sobą i z Bogiem. Ale ułóżcie swoje życie, zaczynając od priorytetów, od rzeczy najważniejszych. Nie ma ważniejszej rzeczy, nie ma ważniejszego przedsięwzięcia, jak powiedzieć Jezusowi Chrystusowi, jestem Twój. Wielu z nas tu obecnych, a może większość, to już zrobiła, to już powiedziała. Oczywiście bywają w życiu różne zawirowania. I wiecie, taki wystrzelony przyrząd w kosmos też czasami zaczyna po swojemu zmieniać trajektorię. Ale są specjaliści od tego, aby nie przyglądać się temu, jakim to ucieka urządzenie, tylko coś robią, aby skorygować jego tor. To jest takich paru i w tym miejscu, że próbujemy wam korygować ten tor, tę trajektorię. Czasami przypominamy, jesteśmy natrętni. Ale ja nie chcę tam być potem w wieczności samotnie. Jestem bardzo zadufany. Ja wiem, gdzie będę. Ale nie chcę tam być sam. Przyglądam się wam przez tyle lat. I potem tego widoku mi ma zabraknąć? Dlatego dziś jesteśmy w tym miejscu, aby powiedzieć, Panie, my chcemy iść za Tobą. Dlaczego? Ponieważ nasze życie zmierza ku pewnemu paschalnemu doświadczeniu zmartwychwstałego. Zmierzamy do wieczności. Gdy On zmartwychwstał, On wszedł do domu Ojca swego. I z tym doświadczeniem się zetkniemy, spotkamy się. Nasza kultura trzyma się mocno tego IQ, tej mądrości. Bardzo ważny element tu na ziemi. Ale bez tego duchowego ilorazu inteligencji możemy się rozminąć z Królestwem Bożym. Jeden z takich ludzi, który podszedł do Jezusa i powiedział: jesteś świetnym, jesteś doskonałym mistrzem, naprawdę podziwiam Ciebie. A Jezus mu powiedział: a ja Ciebie nie. Wiesz co? Jesteś o jeden krok tylko od Królestwa Bożego. Dzieli Cię tylko jeden krok i aż jeden krok od Królestwa Bożego. Może już słyszałeś niejedno kazanie, niejedno zwiastowanie, nieraz ktoś Ci świadczył. Ciągle brakuje tej ostatniej decyzji. Bardzo mi się podoba. Nie o to nam idzie. Każdemu z nas zależy, abyście byli pojednani z Jezusem Chrystusem. Abyście mogli przyjść do Niego i powiedzieć: Panie, nawet gdy przez swoje głupie postępowanie naznaczyłem swoje życie w jakiś sposób nierozsądny, masz moc, aby to zmienić. I ten człowiek usłyszał. Myślę, że mógł usłyszeć, może nie dokładnie tak, jak to zapisał apostoł Paweł. Postępujesz mądrze. Wykorzystałeś czas, który Bóg Ci darował. Nie wiem, ile tego czasu jeszcze każdemu z nas zostało. Nigdy nie wiesz, ile masz czasu, czy go dobrze wykorzystałeś. Ile takich okazji straciliśmy, by komuś powiedzieć: skąd wiesz, że jutro może się okazać już za późno, by takiemu człowiekowi powiedzieć o Mesjaszu, o Zbawicielu? Dlatego Bóg darował nam dziś taki czas uczenia się, zdobywania duchowej inteligencji, duchowej mądrości, byśmy czas, którym dysponujemy, wykorzystali najlepiej. I moją zachętą jest, byśmy stojąc tu w tym miejscu dzisiaj, gdy za chwilę się modlić będziemy, powiedzieli o tym Bogu. Każdy z nas gdzieś w życiu mógł coś poplątać. Coś mu się mogło nie udać. To wysyp to wszystko i jeszcze raz poukładaj w sposób najlepszy. W sposób, jaki Bóg pokazuje. Bo jak ułożysz swoje życie od rzeczy błahych i nieważnych, albo gdy będziesz wpychać te kamienie, wszystko inne się będzie wysypywać i powiesz: Panie, zrobiłeś mismasz w moim życiu. A Bóg nie chce nam zrujnować życia. Chce je tylko pobłogosławić i doprowadzić do końcowego rezultatu, spotkania w Jego Królestwie z Nim. I z tym poselstwem dziś stajemy przed Bogiem, modląc się o swoje życie. Nie myśl, że jak jesteś 30 lat wierzącym, to już jest wszystko dobrze. Ja wiem, że nie zawsze jest dobrze. Czasami muszę Bogu powiedzieć: Panie, wybacz, że mnie poniosło. Wybacz, że się głupio zachowałem. Wybacz, że zacząłem zmieniać tor swojego lotu do Królestwa Bożego. Jeśli masz z tym problem, to nie mnie to musisz wyznawać. Ale wyznawajmy to Bogu Wszechmogącemu. On słyszy. On wie. Mnie ta wiedza jest naprawdę nie zawsze potrzebna. To Bóg wie najlepiej, czego potrzebujesz dzisiaj. Stań przed Bogiem i wyznaj to. I powiedz Mu, jak bardzo chcesz być wśród tych wiarygodnych ludzi, którzy wyznają Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jak niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe, a o tym już przekonywać nie muszę. Amen.